chwili obecnej poprosimy brata Janka do wykładu. Jeszcze taki moment, jeszcze taka uwaga odnośnie dzieci, które rysują. Dzisiaj jest do narysowania człowiek, który powstaje z upadku. Może być to różny wypadek, upadek, ale chodzi o człowieka, który powstaje z upadku. Takie jest zadanie do narysowania na dzisiaj.
Moi drodzy, chyba jak zauważyliście, to już od kilku dni tego człowieka dźwigamy z ziemi trochę wyżej do społeczności z Panem Bogiem. I to jest cel naszej w ogóle społeczności. Wydaje mi się, że jakiś... Ja poproszę to światło tu, bo ja bardzo słabo już widzę niestety. I bez silnego światła i okularów to już nic nie przeczytam. Ja jeszcze raz chciałem wam przeczytać komentarz, bo wiecie, jak zrozumiecie ideę tego komentarza, myśl w komentarzu, to ja mogę wyjść, bo ja i mogę jechać do Białogardu, bo ja będę szczęśliwy. Że wy rozumiecie tak jak ja, czujecie tak jak ja, widzicie te rzeczy tak jak ja, bo tu jest to zawarte. To jest 24 sierpnia. Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my. Gdy rozważymy te piękne słowa, wyraz uczuć naszego Pana odnoszący się do Kościoła, to mówi tak, postrzegamy odblask chwały niebłogosławionej jedności Bożej rodziny. Boża rodzina to ma jedność. I teraz mówi tak. Jest to jedność celów, jedność zaufania, że jedni drugiemu ufamy, sympatii, jedność miłości, jedność zaszczytu, wzajemnego posiadania. Tę jedność opisał nasz Pan jako coś, co istniało już pomiędzy Nim samym a Jego Ojcem. Lecz jeśli chodzi o uczniów, była to jeszcze przyszłość, której całkowite wypełnienie jest celem, do jakiego powinniśmy dążyć. I właśnie o tym celu, do którego powinniśmy dążyć, to jest nic innego jak to, co chcemy zrobić, kiedy dźwigamy człowieka z ziemi, człowieka leżącego, tego błota lgnącego, Biblia mówi, z błota lgnącego podnosimy człowieka. Omywamy go troszeczkę, najpierw troszeczkę, potem zupełnie go omywamy. Omywamy go Słowem Bożym, boskimi przykazaniami go omywamy, stawiamy, uświęcamy go i chcemy wprowadzić do społeczności rodziny Bożej, gdzie wspólnie, jako jedno ciało, będzie miało jedność zrozumienia, jedność celów, jedność w społeczności, jedność ideałów, jedność wartości, jedność tych wartości moralnych, które będą pokazywały, kim w życiu jesteśmy. Mamy wypracować jedno. To nie znaczy, że wszystko mamy jednakowo rozumieć, jednakowo odczuwać. Na pewno byłoby bardzo dobrze, ale dlatego, że mamy różnego rodzaju cechy charakteru, osobowości, różni tam jesteśmy, to niektóre nasze spostrzeganie będzie jednak zupełnie inne, ale jedność ideałów, celów, dążeń, sposobów służenia musi, moi drodzy, być jednakowa. Musi być. To nie to, że każdy po swojemu będzie Panu Bogu służył. Ja często wam tu powtarzałem, każdy sam za się odda rachunek przed Panem Bogiem, ale to nie znaczy, że ja mogę sobie robić, co mi się podoba i to jest nieważne, bo Bóg wie, co jest w moim sercu, On mnie kocha, ja Mu się podobam, On mnie zbawia, i jest wszystko załatwione. Nie, dlatego mówimy, że trzeba człowieka podnieść właśnie ze świata, jak to jest określane, to określenie to, co jest w świecie, z jego, kiedy jego ciało jest grzeszne, musi one otrzymać oczyszczenie. Wprowadzamy do stanu dziedzińca, stanu społeczności z Panem Bogiem dzięki wierze w ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie dalej taką jednostkę omywamy. Ona powinna się omywać w boskich przykazaniach, stawać się lepszymi, a później dopiero jest ten etap świątnicy, ten etap modlitwy naszego Pana, kiedy powiedział, że będziecie jednością ze mną. Nie tylko czyści, ale będziecie mieli jedność ideałów, jedność celów, jedność ofiary, jedność społeczności, jedność miłości. Bardzo ciekawe, jedność miłości, ale zauważcie, tej miłości, która była w Panu Bogu, że Pan Bóg umiłował człowieka i Syna swojego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Bóg był w Chrystusie, jak Biblia powiada, świat sobą jednając. Ta miłość Boża się w ofierze Pana Jezusa Chrystusa wyraża i On tam był. Był i w Synu, i Ojcu. I dalej, jak pamiętacie te słowa, i w nas położył słowo tego pojednania, że również z Nim, jeżeli wejdziemy w ciało Chrystusowe, jeżeli położymy swoje ciała, jak powtarzamy od kilku dni już, na tym ołtarzu możemy wejść w ciało Chrystusowe i na wzór naszego Pana mieć udział w tymże pojednaniu. Ale to, co mówimy, życie w świątnicy, w stanie duchowym, to jest rezygnacja ze swoich praw i przywilejów. Czasami tak to jest krótko nazywane. Że rezygnujemy ze swoich praw i przywilejów, które nam się słusznie należy. Jeżeli mówimy o prawach, bardzo często niektóre osoby dodają, że jest to rezygnacja z praw restytucyjnych. Jest to poniekąd troszeczkę prawdy. Czy cała nawet prawda, że jakiś pierwszy etap jest, że my rezygnujemy z życia na ziemi. Mówiąc, rezygnujemy z praw restytucyjnych, to chcemy Bogu służyć na wyższym poziomie. Nie negujemy służby ziemskiej, życia, szlachetnego życia, postępowania tutaj na ziemi, tylko chcemy postępować wyżej, na wzór naszego Pana, służyć Mu po prostu jeszcze lepiej, jeszcze wyżej. I od tej pory prowadzimy dwa życia jakby, dwa równoległe życia. To, co pamiętacie, pokazane było i w kapłanach, i w zwierzętach. Te życie cielesne, pokazane w zwierzętach, że tam jest ofiara naszego ciała, życie, cielesność, jak i również życie duchowe, wewnętrzne. I chciałbym, abyśmy przeczytali sobie taki jeden werset, który w moim przekonaniu jest zapowiedzią tego, co później apostoł Paweł również w innych wersetach jeszcze będziemy cytowali. Galatów 5 rozdział, werset 13 to mówi tak. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście. Ku wolności jesteście powołani. Ku uwolnieniu z grzechu, pierwsze, gdzie sami za swoje życie będziecie decydowali. Macie wolność uczynienia dobrego czy złego. Macie prawo wyboru. Ale wolność wasza świadomość w Chrystusie pokazuje wam wiele innych rzeczy, wspanialszych rzeczy, których nie widzą inni ludzie. Bo jesteście ku wolności powołani, dzieci Bożych, uwolnienia. Mówi, tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale w miłości służcie jedni drugim. Zauważcie, korzystając z wolności uwolnienia, z potępienia, z grzechu, korzystając z usprawiedliwienia, kiedy jesteście wolnymi, wchodzicie w stan odpocznienia, to mówi, nie pozwalajcie ciału, nie pozwalajcie, ale w miłości służcie jedni drugim. i dalej będziemy czytali. Werset 18. Możemy nawet o całość przeczytać. Bo wszystek zakon w jednym słowie się zamyka, to jest w tym. Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni od drugich nie byli strafieni. A to mówię, duchem postępujcie. Duchem, zarodkiem nowego stworzenia postępujcie. A pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Są pożądliwości ciała, których wy nie macie wykonywać. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Lecz jeśli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem. Nie jesteście pod prawem. Jeżeli rozwijacie się jako nowe stworzenia, nie jesteście pod zakonem, bo jesteście synami, jesteście pod duchem. I jawne są jednak uczynki ciała. I zauważcie, chciałbym wam przeczytać to. Które te są? Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, jaka nawet nie precyzuje, wszelkiego rodzaju nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski i kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i zakańcza i tym podobne rzeczy, o których powiadam wam, jaką i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I my, pamiętacie, wspominaliśmy, że te rzeczy tu wymienione powinny być zostawione, tak jak określamy to, w świecie, w obozie. One wszystko tam powinno zostać. Tego nie powinno być wśród tych, którzy przyznają się do Chrystusa, którzy chcą służyć Panu Jezusowi. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Albowiem, którzy są Chrystusowi, zauważcie, albowiem, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali, z namiętnościami i pożądliwościami. Jeżeli ktoś jest szargany pożądliwościami, namiętności nad nim biorą górę, to znaczy, że ciała swojego nie ofiarował. To znaczy, że ciała swojego nie ukrzyżował. Jeżeli duchem żyjemy, duchem też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugich zajrząc. Wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz, która czyni, tak jak powiedziałem, wielką różnicę w naszym życiu i udowadnia, że w naszym życiu odbywają się jednocześnie dwutorowo przemiany. Żeby było nam troszeczkę raźniej, przyjemniej, że widzą swoje niedoskonałości, czasami i słabości, to przeczytamy sobie list do Rzymian, 7 rozdział, gdzie święty Paweł mówi o sobie. Mówi być może o narodzie też ogólnie rzecz biorąc, ale o wszyscy jako ludzie wierzący możemy się w tym zobaczyć. I od wersetu 14. Bo wiemy, że zakon jest duchowny, ale ja jest cielesny, zaprzedany pod grzech, jakby skazany na grzech. Zakon jest duchowny, ale ja jestem cielesny, jestem skazany na grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, bo nie co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. Święty apostoł Paweł sam o sobie mówi, że czasami zdarza się tak, że ja uczynię to, czego nie pochwalam. Ja nie chcę tego, ale niekiedy się tak zdarzy. bo czego nienawidzę, tego czynię. Są różnego rodzaju przypadki, sytuacje, jak wam powiedziałem, przy ofierze za grzech, z nieobaczenia, z nieświadomości, z wrodzonej skłonności, powiedzmy, okoliczności, że czasami tak czy inaczej się zachowamy. A jeśli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. Już ci wtedy nie, teraz nie ja to czynię, lecz grzech we mnie mieszkający. I to, co później powiada w wersecie 22, albowiem się kocham w zakonie Bożym, według wewnętrznego człowieka. Zauważcie, kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Czyli jest człowiek cielesny i jest człowiek wewnętrzny. Jest istota cielesna, jest istota wewnętrzna, która rozwija się w naszych ciałach. Tenże sam apostoł Paweł powiada, że mamy skarb w naczyniu glinianym. Czyli mamy istotę duchową, która ma z Bogiem jedność celów, jedność ideałów, jedność wartości moralnych, jedność wartości etycznych. We wszystkim z Bogiem jest jednością. Nie ma tam żadnego rozerwania. Obiecałem, że dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zmazy ciała i zmazy ducha. Może troszeczkę będę biegał po tematach, bo trudno będzie mi wszystkie te punkty tak odpowiedzieć, jak tu kierownictwo kursu sobie zażyczyło, ale przejdźmy może do wersetu, który jest listu do Tymoteusza. Ja wam powiem, jak ja to widzę. Dam wam to do przemyślenia. Będzie mi przyjemnie, wręcz powie, jeżeli będziecie myśleli tak samo jak ja i że podzielicie mój punkt widzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, od wersetu 13 do 14 czytamy. Rozkazujesz przed Bogiem, który wszystko żywia, i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Ponckim Piłatem dobre wyznanie. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego jest tu rozkazanie apostolskie, odwołanie się do Ponckiego Piłata i do wyznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja czasami tak mówię, że niektóre rzeczy są bardzo niezrozumiałe. Wierzymy, i wyście to już wielokrotnie powiedzieli, że to nie są rzeczy przypadkowe. Tak, takie same dobre wyznanie każdy z nas powinien kiedyś w swoim życiu uczynić. I wielu z was już takie dobre wyznanie uczyniło przed wieloma świadkami. Kiedy się opowiedziało, że chce służyć Panu Bogu, chce iść śladami, dokładnie śladami Pana Jezusa i chce myśleć tak samo, jak myślał nasz Pan Jezus Chrystus. Chciał myśleć i podzielać te same wartości, które podzielał Pan Jezus Chrystus, a przez to chce podzielać wartości i myśleć podobnie, jak myśli Pan Bóg. I dlatego do tego, jeśli to zrozumieliście, to mój tak, abyś zachował to przykazanie, jeśli ja ci rozkazuję, abyś zachował to przykazanie, będąc bez mazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To mówię, w tym czasie, kiedy wyznajesz, kiedy opowiedziałeś się za Panem Jezusem Chrystusem, masz być bez mazy i bez nagany. Dlatego nie dziwimy się, że jest taki werset, który powiada apostoł, że wszelkiego pozoru złego unikajcie. Wszelkiego pozoru, nie zła, tylko to, takich rzeczy, które wyglądają na złe. Zauważcie, w swoim życiu sami musicie zadecydować, korzystając z cudzych doświadczeń, z pewnych wypowiedzi, co ma pozór złego, to ja tego będę unikał, ja tego nie chcę robić, chociaż samo w sobie być może uważacie, że to nie jest złe. Tylko tak jak wam powiedziałem z tym sumieniem, niekiedy sumienie bardzo potrafi nas oszukać i to, co mi wydaje się, że jest dobrym, niekoniecznie musi być właściwym. Dlatego się trzeba wsłuchiwać i w Słowo Boże, i w głos społeczności, w której się znajdujemy. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, i w wersecie 22. Przepraszam, chyba tu jednak nie ten werset. To jest... Może przeczytam na razie ten tekst, ale to nie jest... Bracie Daniel, poszukaj mi werset, gdzie jest z masy ciała i z masy ducha. No, wiem, w którym miejscu, ale uciekło mi teraz. Proszę? 2 Koryntów 7:1? No tak. Oj, przepraszam bardzo. Tak, właśnie. Mi się z drugim do Tymoteusza pomyliło. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, już wiem. Tymoteusza mi się pomyliło. Dziękuję. Tedy obietnicę mając. No właśnie, jak zaczyna apostoł. Tedy obietnicę mając. Wy macie obietnicę, jak z powyższa mówi. Będę wam za ojca, ja wam będę za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki. Zauważcie, ja was zachęcam, żebyście pomyśleli. Dlaczego Pan Bóg nie mówi tu tylko i wyłącznie, że będziecie mi za synów, ale za córki? No, możecie bardzo prosto powiedzieć, bo będą i bracia, i będą siostry, będą mężczyźni i niewiasty. Ale ja wam powiem, jest według mnie jeszcze głębsza myśl. Jest wspanialsza myśl. Mówi Pan Wszechmogący. Wy mi będziecie za synów, bo w synach się chce z reguły. Jeżeli kiedyś to zrozumiecie, w synach się wszystko chce to zrealizować, co się w życiu nie udało ojcu. Z reguły. Tak bywa. Wy mi będziecie za synów. Będziecie spadkobiercami moich myśli, moich celów, moich ideałów, moich wartości. I to jest rzecz bardzo przyjemna, jeżeli synowie idą drogą swojego ojca. I o tym tu jest powiedziane. Dlatego za synów. Ale za córki. Bracie Leszku, dlaczego córki? Wiecie, ja wam powiem, być może nie powinienem, ale dzisiaj moja córka odjeżdżała już z tego kursu. Z wszystkim jest się związany. Ale ona obejmuje mnie tak, jakby była we mnie zakochana. Rozumiecie? Ona mnie tak obejmuje. Za szyję. I mówi, tatuśku. I płacze. Tak jakby była we mnie zakochana. To nie jest... I czasami ja mówię, być może nie, nawet nie wypada, nie powinno tak być. Może to ludzie z zewnątrz widząc powiedzieli, tam może być coś nienormalnego. Tak, czasami to tak wygląda. Nie ma nic, tam nie ma nic. Niczego złego w tym nie ma. Dlatego mówi, ojcowie kochają swoje córki. I dlatego mówi, ja ojciec kocham was jak córki. W synach to chcę ideały swoje ziścić, ale córki to ja kocham. One są słodsze. One są ciepłe. I Pan, zauważcie, Pan Bóg mówi, że my dla Niego, jeżeli chcemy Jemu służyć, żyć tak jak On, to On widzi nas jako swoje własne, jako... Ojciec widzi swoją córkę. Ojciec też kocha swoje córki. Nie kocha tą miłością, wiecie, ziemską. To jest zboczenie, jeżeli takie coś nie. To ja chyba nie muszę nawet tego mówić. Kocha swoje córkę. On kiedy ona za mąż wychodzi, myśli, jakiego męża dostanie, czy będzie głupi, czy mądry, czy będzie umiał jej zabezpieczyć przyszłość. Ja sobie nie wyobrażam, co przeżywają rodzice. Mam nadzieję, że to nie dotyczy naszej społeczności, kiedy się dowiadują, że małżonek bije swoją żonę. Co czuje ojciec, kiedy wie, że jego córka jest bita? Ja sobie tego nie wyobrażam. Trochę nie dziwię się, że czasami niektórzy ojce, bracie Daniel Kaleta, wtrącają się, prawda? Mówi się, nieprawidłowo, że... Proszę? Ale wtrącają się. Mówię, no co się wtrąca? Bo miłość ojcowska do córki to jest dużo wyższa, bym powiedział, niż do syna. Ona jest taka serdeczniejsza. Być może to jest właściwe określenie. Ona jest, nie może, że silniejsza, nie, przepraszam. Ona jest serdeczniejsza. I dlatego zauważcie, ja to specjalnie wam mówię. Te przykłady z życia wam specjalnie mówię po to, żebyście zrozumieli, jak was Pan Bóg ukochał. Jak On was umiłował. Dlatego to mówię, żebyście potrafili odwzajemnić uczucia ojca. Bo dobrze jest, że właśnie wam powiem, bardzo dobrze jest, jak córka przyjdzie i te ramiona swoje na szyję taty założy. To miło rodzicom jest. Naprawdę jest miło ojcu, jeżeli taka więź jest. I mówi tak, i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Zastępów. Zgodzicie się, jeszcze raz to powtórzę, że jakby było powiedziane, a wy mi będziecie za synów, by wystarczyło, bo myśl byłaby oddana. Myśl by została oddana. I teraz mówi tak, te tedy obietnice mając, najmilsi, że będziecie mi za synów i za córki, najmilsi, oczyszczajmy same siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Czytajmy od tyłu. W bojaźni Bożej poświęcenie swoje wykonujcie, oczyszczając się ze wszelkiej zmazy ciała i ducha, dlatego, że jesteście spadkobiercami obietnic Bożej. I w drugą stronę. Tedy obietnice mając usynowienia, przyjęcia za synów i za córki, że Pan Bóg w swojej obietnicy zrealizuje swój cel, że istoty ziemskie uczczą i uwielbią Jego święte imię. Pamiętacie takie słowa, gdzie przy końcu swojej misji, właśnie w tym rozdziale cytowanym, Pan Jezus mówi do Pana Boga w modlitwie tak. Ojcze, uwielbi imię Twoje. A Pan Bóg odpowiada, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Czym imię Pana Boga zostało uwielbione? W tym, że przyszedł Syn, że podjął się wykonania woli ojcowskiej. Że miał tą samą jedność celów, jedność ideałów, jedność myślenia, jedność miłości, jedność społeczności z Nim i że chciał tak samo jak Ojciec zrobić to samo dla rodzaju ludzkiego. W tym był Syn, Ojciec uwielbiony. Syn uwielbił Ojca. Ale dalej mówi, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Uwielbię przez cały wiek Ewangelii. Moje imię będzie uwielbione przez tych, którzy staną się spadkobiercami moich obietnic, którzy na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa tak samo będą chcieli mi służyć. Ci mnie uwielbią. I najwłaściwsze, jeżeli kiedykolwiek myślicie, jak można uczcić, uwielbić imię naszego niebieskiego Ojca, to wchodząc w pracę i dzieło odkupienia naszego niebieskiego Ojca. To jest najlepszy i najwłaściwszy sposób dzisiaj uwielbienia, a ja bym powiedział jedyny sposób na czas wieku Ewangelii. W przyszłości, w wieku tysiąclecia, w wiekach przyszłych będą inny będzie sposób. Zupełnie inny sposób służenia Panu Bogu będzie. Tak samo jak inny sposób był służenia w wieku żydowskim, w wieku patriarchem czy przed potopem. Inny. Dzisiaj jest wyjątkowy tylko i wyłącznie w tenże sposób na wzór Syna można uczcić i uwielbić niebieskiego Ojca. Tu jest powiedziane od wszelkiej zmazy ciała i zmazy ducha. Chciałbym wam zacytować jeszcze tekst bardzo znany z pierwszego listu Jana. Jeżeli już powie piąty rozdział i osiemnasty tekst, to mówi tak. Wielu z nas wie. Wiemy, że wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy, ale który narodził się z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go. Bardzo często na podstawie tego wersetu wielu wstawia sobie pytanie, no jak, no ale grzeszymy. Zdarzają się nam różnego rodzaju upadki, uchybienia. Ale wiemy, że ten, który się z Boga narodził, może częściej jest cytowany, że ten, który został przez Pana Boga spłodzony do nowości żywota, jako nowa istota, jako duchowa istota, jako tak zwane nowe stworzenie, która ma jedność celów, zamiarów i zamysłów te same, co Pan Bóg, to taka osoba, istota ta duchowa, ten zarodek, który się rozwija, ten zadatek Ducha Świętego, który się rozwija w naszych sercach, ta istota nie grzeszy. Bo to, co jest cząstką boskości, grzeszyć nie może. Dlatego święty apostoł Paweł mówi, że pamiętajcie, że ciała wasze są czym? Świątynią Bożą, tam, gdzie ten zadatek zamieszkał. Dlatego jak bardzo musicie dbać o wasze życie. Dlatego tak bardzo kładziemy nacisk na oczyszczanie się, o przestrzeganie boskich przykazań, o służenie Panu Bogu w uczciwości, w czystości. Bo cóż jest, że będziemy mówili o wspaniałych obietnicach, o rzeczach wzniosłych, o cudownych rzeczach, jeżeli będziemy popełniali uczynki ciemności. To nic nam nie da. My mamy popełniać uczynki światłości. Jeżeli chcemy służyć Panu Bogu, mamy służyć w Jego sposób, przestrzegając Jego przekazania i oczyszczając się, jak tu jest powiedziane, że wszelki, było powiedziane, że wszelki z masy ciała i ducha. Złośnik go się nie dotyka. Tak. Tego nowego stworzenia, który jest w ciele naszym, po prostu nie dotyka się. W trzecim rozdziale, a szóstym wersecie mówi tak. Wszelki tedy, który w nim mieszka, nie grzeszy. A ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał. Ktokolwiek zamieszkał w Bogu, to taki nie grzeszy. A jak grzeszy, to znaczy, że Boga nie widział. Nie widzi boskiego charakteru, boskiego ideału, boskich celów nie widzi, w których chce brać udział. Jeżeli grzeszy. Specjalnie, świadomie mówię wam o tym, abyście czytali, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Co jest właściwym postępowaniem, co jest niewłaściwym postępowaniem. Co jest oznaką czystości, a co jest oznakiem brudu. Co jest oznaką w ogóle pozoru złego, to już należy unikać i do tego was bardzo mocno zachęcam. W drugim rozdziale, a pierwszym wersecie mówi tak. Dziadki moje, ja wam piszę, apostoł powiada, abyście nie grzeszyli. I jeśli by kto zgrzeszył, mamy orądownika Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Zmazy ciała i zmazy ducha. Przechodzimy do wersetu, jeszcze raz listu do Koryntów. Drugi list do Koryntów, ten siódmy rozdział i werset pierwszy. Oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i zmazy ducha. Może zacznijmy od zmaz ducha, bo będzie łatwiej. zdecydowanie łatwiej. Zmazy ducha mogą mieć istoty jakie? Mateusz? Czy Łukasz? Łukasz. Zmazy ducha mogą mieć istoty jakie? No istoty duchowe. Trudno jest, żeby istota cielesna miała zmazy ducha. Istoty duchowe mogą mieć zmazy ducha. Ci, którzy są istotami duchowymi, czy uznani w naszym wypadku za istoty duchowe poprzez płodzenie, możemy mieć zmazy ducha. Dlaczego, Leszku, jedną zmazę ducha podasz mi? Z czego się to wzięło? Znacie taką zmazę ducha, którą miała pewna istota duchowa. Cudowna. Trzecia po Bogu. Trzecia po Bogu. Proszę? No, ale ta zazdrość wzięła się z czego? Z wygóro... To, że się ma ambicje, to nie jest źle. Że się chce coś osiągnąć, to nie jest źle. Bo czasami się pytamy, czy źle jest, czy dobrze być nieambitny. No na pewno nieambitnym nie jest być dobrze. W tym kontekście, jak się pytamy. Ale wygórowane ambicje, gdy się posiada. Połączone z pychą, że ja, tak jak powiada prorok, że siądę na stolicy, będę równy Bogu. Jest to wygórowane? I zauważmy, dlatego ja myślę, że pycha, że zmazy ciała to zazdrość, bo zazdrościł Panu Bogu Jego wyższości. Uprzedzenia, dwulicowość, kłamstwo. Kłamstwo jest zmazą ducha. Dlatego, że on uczynił co? Skłamał. Nie powiedział prawdy. Kłamstwo jest zmazą ducha, bo oszukał człowieka. Pycha, bo tam się tak wynosił. I ambicja. Dlatego możemy powiedzieć tak. Jeżeli niekiedy pragniemy służyć braciom, tym, co posiadamy, w sposób, który uznajemy, że to jest talent dany przez Pana Boga i ja to chcę służyć Panu Bogu, bo mam pewną zdolność, czy przemawiania, czy grania, czy kierowania, zarządzania kursem, to jest to cudowne. To jest to cudowne. Ale jeżeli ja chcę być najlepszym kierownikiem, jaki w tym roku był na kursie, który najlepiej kurs organizował, i ja na konwencji chcę powiedzieć najlepszy wykład, jaki był powiedziany, jeżeli chcę zagrać najładniej na pianinie czy organach, nie wiem, na jakimkolwiek instrumencie, najładniej i będę patrzył, żeby się drugiemu nie powiodło, będę chciał śpiewać najładniej, zaśpiewać najładniej, żeby być widziany, to jest zmaza ducha. To jest zmaza ducha. Jeżeli będę zaś chciał śpiewać ładnie, ładnie grać, dobrze powiedzieć, właściwie powiedzieć, właściwie kierować, żeby był Bóg uwielbiony, to nie jest zmaza ducha. Czyli zauważcie, jak bardzo cieniutka linia jest. Linia. Że my jako ludzie nie możemy ocenić drugiego postępowania drugiej osoby. Czy on chce się robić coś, żeby się pokazać, żeby zaistnieć, jak to określamy, żeby zabłysnąć, żeby być widziany, a jeżeli go nie pochwalą, to od razu to mówią nos na kwintę, prawda? Na dół już źle. Ja pamiętam taką historię, pewien brat, no jest to w naszej literaturze opisane i będę już mówił, przytaczał dokładnie, zapewne wielu z was czytało, przynajmniej starszego pokolenia, że pewien brat opisuje swoje doświadczenia. Że był na konwencji i na tej konwencji przed nim służył jeden brat z wykładem. Bardzo mu się ten wykład podobał, bo był bardzo rzeczowy, pięknie powiedziany, służył bardzo ładnie, tylko było wiadomo, że o którejś godzinie on ma skończyć ten wykład. Przyjmijmy, że o godzinie 11. Przychodzi 11, ten brat ten piękny wykład dalej mówi. 11:10, on dalej go mówi. A wie, że następny wykład ma powiedzieć on. I naraz ten sam wykład, dlatego że mu zabiera jego własny czas, przestaje mu się podobać. Znacie, brat Sygnowski zapewne zna tę historię. Brat Daniel też chyba będzie pamiętał. Jest to w naszej literaturze. Ja dokładnie nie opowiadam, ale jest ta myśl, że naraz zabiera moje i przestaje mi się to podobać. Tak samo występuję ja, coś zaśpiewam, no ja nie zaśpiewam, bo ja już powiedziałem, mi zabroniono śpiewać, wręcz powiedziałem, no ty nie śpiewaj, lepiej żebyś nie śpiewał, tak. Ja śmieję się, jeszcze raz wam to powiem, nie dają mi odgrzebać mego talentu. Być może, a może dobrze, że tyle dla muzyki mogę zrobić, żeby nie śpiewać. Może to jest jedyną dobrą rzeczą. Ale właśnie, jeżeli cokolwiek, chciałbym wam podkreślić, cokolwiek robicie, żeby zabłysnąć, żeby zaistnieć, aby się pokazać, aby być widziany, to nie jest to dla Pana. Dla Pana ma być ładnie, ma być schludnie, ma być przyzwoicie i ma być bardzo ładnie, bym powiedział dalej. I schludniej ma być jeszcze dokładniej. Ale jeśli tylko i wyłącznie po to, żeby być lepszym, żeby się pokazać, nie ma to żadnej wartości. Panu Bogu nie o to chodzi. Panu Bogu nie chodzi, wiecie, o muzykę, bo on muzykę zna lepszą niż my sobie możemy to wyobrazić. Tak myślę. On powiedziałby takie wykłady, przy których my zerem bylibyśmy. Pan Bóg. Co nie znaczy, że nie mamy mówić wykładów i one nie mają być dobre i ładne. Kiedyś jeden brat, wiecie, przyszedł do mnie. Ja żałuję do dzisiejszego dnia, bo szanuję tego brata, starszego ode mnie. I powiedział mi takie zdanie, a ja nie jestem zwolennikiem chwalenia nikogokolwiek po wykładach. I wręcz jestem przeciwnikiem tego z wielu względów, o których moglibyśmy rozmawiać. I ten brat powiedział mi takie zdanie. Wiesz, bracie Janek, bardzo ładny wykład, bardzo mi się podobał. A ja powiedziałem mu tak. Wiesz, ja nie chciałem, żeby on był ładny, ja chciałem, żeby on był mądry. Bardzo się speszył, żałuję, że to powiedziałem, ale w gruncie rzeczy tak być powinno. Naszym celem nie powinno być, żeby ładnie było, tylko żeby było ku chwale niebieskiego Ojca. Żebyście to, co czynicie, co myślicie, co odczuwacie, tak jak tam jest w mannie, żeby była ta jedność. Jedność z Ojcem. Cel jedności z Ojcem. Śpiewam dlatego, żeby się społeczność zbudowała ku chwale niebieskiego Ojca. Śpiewam tylko i wyłącznie po to, ku czci Pana Boga. I dlatego, żeby bracia mogli z tego skorzystać, żeby się mogli wznosić duchowo. Tłumaczę dlatego, żeby Bóg był uwielbiony. A braciom ku zbudowaniu. A wszystko, co ponadto jest, to jest od złego. Wszystko, co jest ponadto, to jest od złego. Chęć zaistnienia, pokazania się, ta chęć wyróżnienia się była w przeciwniku Bożym. Dlatego uważam, że to są zmazy ducha. Zmazy ducha. To są zmazy ducha. Zmazy ciała to wszelkiego rodzaju pożądliwości cielesne. Żądze. To są zmazy ciała. Jeżeli ktoś nie potrafi zapanować nad swoimi hormonami, żądzami, to ma problem ze swoim ciałem. To jest zmazą jego ciała. Wiecie, że uważamy i rozumiemy jako społeczność, że w Kościele Chrystusowym należy się stosownie do tego Kościoła w sposób święty i świętobliwy zachowywać. Trzeba się zachowywać tak, żeby przynosić cześć Panu Bogu, żeby przynosić cześć Panu Bogu, a braciom być ku zbudowaniu, a przynajmniej, żeby unikać pozoru złego. Każdy z was powinien sobie odpowiedzieć, czy w czasie tego kursu wszystkie jego zachowania i w czasie jego życia wszystkie jego zachowania są ku chwale niebieskiego Ojca, braterstwu ku zbudowaniu, żeby patrząc się na mnie widzieli, że ja to jestem tym, dzieckiem, które chce Panu Bogu służyć, a nawet jeszcze więcej, żeby nawet nie wynikało z tego, co podobieństwo do tego, że to może być coś grzesznego. Żeby tak się we właściwy sposób zachowywać. To, co Wam powiedziałem, właśnie takie podobieństwo, ten pozór złego, to jest pożegnanie mojej córki. Tylko mogę sobie, wiedząc, że Wy mnie znacie, i chyba nikt sobie nie pomyśli, że tu może być coś nieczystego. Dlatego sobie na to pozwoliłem. Ale właściwie wszelkie tego typu czyny, wylewanie uczuć, są uczucia, które należy zachować sobie, tak jak wy w waszym młodym wieku, do przyszłości. Trochę dla siebie, dla dwojga ludzi. Nie wszystkie uczucia trzeba uzewnętrzniać. Nie wszystkie uczucia trzeba wszystkim ludziom pokazać. To jest nieprawda. Tym bardziej, jeżeli to dotyczy uczuć dwojga ludzi, którzy w sobie się zakochali, jak to powiadamy. I być może tak często bywa, że się naprawdę zakochali. Tylko jak ja tak już troszeczkę obserwuję życie, to czasami niektórzy bywają zakochani na tym kursie z tą osobą. Następny kurs już jest zakochany do śmierci, zakochany w innej osobie. I z inną osobą się za rękę prowadza. Ja raz wjechałem samochodem na taką sytuację, że dwojga młodych ludzi się obejmowało bardzo czule. I bardzo mi się to nie podobało. Ale sobie pomyślałem, no może jeszcze się ożenią razem. Niestety tego nie zrobili. Nie zrobili tego. Właśnie i to jest ten cały błąd. Dlatego, że nigdy nie wiemy, jak skończymy. Czy miłość nasza się utrwali? Niektóre uczynki, niektóre zachowania, wylewanie swoich uczuć nie należy uzewnętrzniać przed czasem. Niektóre wręcz zachowania należą do tego, że mąż z żoną może uczynić w pokoju, w samotności. To jest ich rzecz, to jest ich ciało. Wtedy oni mogą z tym ciałem zrobić, co zechcą. Ale dopóki to nie jest żona, dopóki to nie jest mąż, to nie są jednym ciałem i nie powinni niektórych rzeczy czynić. Wy chyba wiecie, o czym ja myślę, co ja czuję, nad czym czasami ubolewam. Tu brat wczoraj prowadził smutek. Ja bym powiedział, że w moim życiu ja rzadko kiedy jestem smutny. Bardzo rzadko. Z reguły potrafię sobie większość rzeczy wytłumaczyć. Ale jest mi bardzo często przykro. Przykro, że mając cudowne obietnice, tak jak apostoł powiedział, tedy obietnice mając, nie potrafimy tych obietnic docenić świętobliwym życiem. Bo właśnie docenić świętobliwym życiem, pokazać, że ja w stosunku do te obietnice są bardziej cenne dla mnie niż moje hormony. Że ja potrafię zapanować nad moimi żądzami, bo obietnice są cenniejsze. I tego chciałbym, abyście się uczyli. Czyli zmazy ciała to pożądliwości cielesne żądze, ale zmazą ciała jest to, co ja, jak niekiedy słyszeliście moje tam wykłady, to zawsze, często zaczynam je tak, że mówię, bracie, ja nie wiem, czemu ja przyjechałem z Białogardu tu do was. Bo przyjechałem 700 kilometrów, a w Białogardzie też będzie zebranie. Ja bardzo często uważam, że u nas są bardzo dobre zebrania. No ale przyjechałem. Poświęciłem się z bardzo wielu celów. Z przyczyn, bardzo wielu przyczyn, bo chcę swoje jakieś cele zrealizować, ale często sobie myślę, po co ty jedziesz na ten kurs? Wiecie, jak ja miałem problem, czy ja tam jestem potrzebny? Aż później przychodzi do mnie ta myśl, oprócz tego, że brat Leszek ciągle mi to nieomieszkiwał, przypomina, że ty tam przyjedź, bo się może tam przydać, może tam coś powiesz takiego, co by należało powiedzieć. Nie wiem, czy to mówię. Staram się przynajmniej, ale z reguły powstawało moje ciało, sobie pomyślało tak. Weź się człowieku, idź połóż na swojej kanapie. Weź sobie odpocznij. Poleż sobie. A pamiętacie, trochę pośpisz, trochę podrzemiesz, a ubóstwo przyjdzie jako mąż zbrojny. Oczywiście my to stosujemy do prac fizycznych i to też jest prawda. Ale trochę pośpisz duchowo, trochę podrzemiesz, trochę będziesz wygodny. Ja to wielokrotnie mówię, ja nie wiem, czy wam się to też zdarza, że no ja mam taką słabość, że jeżeli mi się chce, nie chce spać, to mam taką prostą metodę czytać Biblię. I wiecie, nie wiem, to aż wstyd się przyznawać, ale czytanie Biblii mnie bardzo usypia. Was też? No usypia tym bardziej, wiecie, jak nie rozumie tego, co czytam, bo to wtedy najbardziej. Ale to jest jakieś takie do drzemania, prawda? Niektórzy zaczyna się zebranie, oni już drzemają. Bo są spokojni, wyluzowani, bym powiedział. Może to czasami jest to wynik choroby, czasami wynik zmęczenia. To różne. Ja nie osądzam. U nas ja powiadałem już to wielokrotnie, bo ten przykład przytaczam. Żył brat Roman Kopak, senior, który ciągle drzemał. Ale to było wielkie złudzenie. Jakby ktoś powiedział coś nie tak, on był pierwszy, który zareagował. To było tego typu drzemanie, bo miał cukrzycę. On miał cukrzycę i to go tak, że mu oczy zamykało. Ale jeżeli pośpimy, wracając do naszego rozważania, duchowo, wygodnie ja nie pojadę do społeczności, ja nie pojadę zobaczyć się z braćmi, ja nie pojadę odżywić swojego ducha, to wiecie, to prędzej przyjdzie ubóstwo, ubóstwo duchowe. My, tam jest takie pytanie, po co jeździmy, czy mamy jakąś zapłatę dzisiaj? Tak, to jest zapłata, że my wzrastamy duchowo, wewnętrznie, w społeczności. Ktoś by sobie pomyślał, że ten czy tamten brat nie potrzebuje jakiegoś wzmocnienia. Pamiętacie, że najsilniejsza jednostka, jaka była w narodzie żydowskim, Mojżesz, Bóg obrazowo pokazał, że była pewna historia, w której potrzeba mu było, żeby dwóch mężów trzymało jego rękę do góry. Nie ma w naszej społeczności takich silnych ludzi, którzy by nie potrzebowali wsparcia. Nie ma, to jest nieprawda. Jak sobie wyobrażacie mnie jako silnego, to jest bardzo wielki błąd. Czasami też potrzebuję wsparcia. Czasami trzeba człowieka takiego, który powie, ja wiesz, myślę tak samo jak ty. To jest najlepsze wsparcie. Ja wspominam często tę historię, kiedy w 1992 roku pojechałem do Rumunii i ja tam nic, ani słowa nie umiałem. Tam była jedna siostra, która trochę z angielskiego tam tłumaczyła i oni wstawiali nam pytania, my im stawialiśmy pytania. Odpowiedzi na te to były karkołomne, ale ja wróciłem szczęśliwy do domu. Bo ja zobaczyłem, że ci, o których istnieniu myśmy nie wiedzieli, tak samo czują, tak samo widzą, tak samo rozumią jak ja. I to było mi potrzeba. To było potrzeba, że idę w dobrym kierunku, bo możemy stworzyć społeczność, która będzie wypracuje jakieś poglądy. Niektórzy mówią na podstawie nauk brata Rasla, żeśmy się zgromadzili, zamknęli jak puszka i nie dopuszczamy innych myśli. Nie, braterstwo, widzimy, że inni również tego typu poglądy powielają. I dlatego się właśnie cieszymy, że i to jest cel naszych również wyjazdów, konwencji, kursów, żeby podbudować swojego właśnie ducha, bo nie ma takiego silnego, który by nie potrzebował pewnego rodzaju wzmocnienia. Czasami nawet potrzebujemy tego wzmocnienia w postaci pewnych informacji. Jak pamiętacie, tłumaczyłem tu na tym kursie tego robaka. Myśl, którą podawałem, była dobra. Ale nie wiedziałem i jestem wdzięczny tu bratu Danielowi, że przyjechał i że powiedział, że to słowo karmazyn to się tłumaczy na robak. Bo mnie to bardzo pasuje. I warto było dlatego jechać te 700 kilometrów, żeby to się dowiedzieć. Bo do tej pory, no przeżyłem parę lat, tego nie wiedziałem. Że karmazyn to się tego samego słowa tłumaczy co robak. My wiemy, że jest karmazyn dwakroć farbowany. To są takie dwa w jednym dzisiaj się podaje, tak? Że jest coś dwa w jednym. To takie dwa w jednym jest czasami robaki. Dwa robaki w jednym, czy z dwoma głowami, nie wiem jakby to najwłaściwie określić. O tym pamiętajmy. czyli wygodnictwo, kiedy nie chcę jechać, bo mi ciało chce poleżeć, podrzemać. Chęć poleżenia nie jest chęcią grzeszną, ale wygodnictwo jest mazą ciała, że wolę sobie poleżeć na plaży, w domu, w jakimś spokoju, niż pojechać i gdzieś tam siedzieć przez ileś dni na ławce czy na krześle, więcej lub mniej wygodnym. I wygodnictwo dlatego uważam, że jest z mazą ciała. Teraz powie rzecz dla wielu, może troszeczkę taką dziwną, ale wydaje mi się, że właściwą. Następną zmazą ciała są błazeńskie mowy. Błazeńskie mowy są zmazą ciała. Jest bardzo wiele wersetów, ja nie będę odczytywał je. Możemy czytać w liście do Efezów, że pamiętamy ten tekst, że złe mowy psują co? Dobre obyczaje. Złe mowy psują dobre obyczaje. Żarty, błazeńskie mowy powinno być od nas odjęte, ale raczej przyjęte z dziękczynieniem. To jest tylko i wyłącznie zmaza ciała. Taka rzecz, która nie powinna być. Bo wiecie, samym jakimś dowcipie często nie ma nic złego mówiący. Z reguły ja uważam, że nigdy nie ma być może złego, czy bardzo rzadko jest coś złego, jakieś zabarwienie, żeby komuś dokuczyć, czy coś tam wykpić, ale psuje dobre obyczaje. Rozluźnia dobre obyczaje. A wiecie, że żeby coś zrobić przeciwko społeczności, czy zachować się w jakiś sposób niewłaściwy, to pierwszej osobie jest niesamowicie ciężko przejść. Ja bym powiedział, że to jest coś takiego jak zrobienie pewnego rodzaju furtki. Furtki w bramie. Furtki w bramie, że pierwszy się mocno przeciska i przeciska i jak się przeciśnie, to już jest drzwi otwarte. Drugi ma zdecydowanie już łatwiej. Pamiętajcie, że patrzą na nas, że inni biorą z naszego zachowania przykłady, wzorce. Chcą w jakiś sposób większy lub mniejszy, naśladujemy jeden drugiego. I później się mówi tak, no jak temu bratu to wypada, no to mi też wypada. Jak on to mógł zrobić, to ja mogę to robić. To nie jest tędy. To jest odpowiedzialność tych, którzy te rzeczy czynią, jak i tych, którzy później w tenże sposób chcą się usprawiedliwiać. A sam fakt, że się usprawiedliwiają, to pamiętacie, że dla nas dowodzi, że sumienie robi już im pewnego rodzaju wyrzuty. Myśmy nie dokończyli. Chciałbym teraz jeszcze króciutko nawiązać do pewnej historii przy poświęceniu kapłanów. Tam były jeszcze składane w ofierze dwa barany. Był cielec złożony w ofierze za grzech i baran całopalenia. Baran całopalenia, który wynika z potrzeby naszego serca, że my rozumiemy podobnie jak Noe rozumiał, kiedy skończył się potop. Pamiętacie, że kiedy skończył się potop, historia z krukiem, z gołębięciem, z wyjściem i kiedy wyszedł na ląd, Noe poczuł w sercu swoim potrzebę, tą, którą wielu z nas również czuje. Członkowie Kościoła Chrystusowego czują taką potrzebę. Bo tam zapłatą za grzech była śmierć tych ludzi. Śmierć tych ludzi, którzy zginęli w potopie, była karą za grzech. Ale Noe, kiedy skończyła się potop, nie jest powiedziane, że złożył ofiarę za grzech, bo on dobrze wiedział, że to jest ofiara za grzech, ale złożył ofiarę jaką? Kto pamięta z was? No, Paweł? No, dziękczynną, a dokładnie jest powiedziane? Dziękczynna? A za co dziękował? Za co tu było dziękować? No, wiesz, no, za życie, zachowanie życia, można by było tak spojrzeć. Ofiara całopalenia. Ofiara całopalenia Jedno ze znaczeń ofiary całopalenia jest przeprosić. To jest ofiara przepraszająca Pana Boga. I my również w naszym życiu taką ofiarę, którą mamy złożyć po uzyskaniu społeczności z Panem Bogiem, po omyciu, po złożeniu zadośćuczynienia, mamy swoją świadomość swojej winy. Każdy taką świadomość winy powinien posiadać i należy często, bardzo często przepraszać Panu Bogu, a przynajmniej żyć w stanie tej wdzięczności, tej stanie tego, co nas spotkało i że my chcemy przepraszać Pana Boga za to, co złego żeśmy uczynili. Być może już dzisiaj nie czynimy, ale było przez nas często w naszym życiu czynione. Tam, jak pamiętacie, to powinno być złożone ofiara całopalenia, gdzie była pokazana również w tej ofierze bardzo ważna rzecz, że złożona została tłustość tego barana i to się Bogu należało, tłustość się Bogu należała. Są dwie rzeczy, które Żydzi nie mieli prawa spożywać. Spożywać krwi i tłustości zwierząt. Bo tłustość tych zwierząt, które ofiarowali, należało Panu Bogu. Bo tłustość jest wtedy, kiedy jest gorliwość w służbie. Tłustość przedstawia gorliwość. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus z potrzeby serca, z gorliwości do Pana Boga wyrzucił przekupniów w świątyni, to uczniowie, widząc to, co powiedzieli? Gorliwość domu pańskiego zżarła go. Gorliwość domu pańskiego o sprawy pańskie zżarła go. To było treścią jego życia. Tak samo ma być treścią naszego życia. Gorliwość ku braciom, ku społeczności, ku młodzieży, która się u nas znajduje, ku nawet tym maleńkim dzieciom, żeby ich czegoś nauczyć, żeby przekazać te najlepsze, najszlachetniejsze wartości. To jest głoszenie naszej Ewangelii. Bo tam jest takie pytanie, Ewangelia, a ofiarowanie. Najlepsze, najwłaściwsze, najbardziej prawidłowe głoszenie Ewangelii odbywa się w naszych domach, gdzie rodzice powinni przekazywać naukę ewangeliczną swoim najbliższym, swoim dzieciom. W zgromadzeniach osoby starsze, dzieciom, które przychodzą, młodzieży, które przychodzą, a dopiero później jako trzecie jest wychodzenie na zewnątrz. A to, co wielokrotnie podkreślam, że żeby wyjść na zewnątrz z Ewangelią Chrystusową, z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa, to trzeba samemu tą naukę rozumieć. Trzeba rozumieć cele i ideały, które Panu Jezusowi przyświecały. Bo trudno głosić Jezusa jako Jezusa, że On nas zbawia, bo to jest mówione w każdym jednym ugrupowaniu religijnym. Tak samo jak nie ma potrzeby głoszenia, żeby nie grzeszyć. Że głoszenie Ewangelii to jest zachęcanie do stanu bezgrzesznego. Ja was zapewniam, chodziłem do kościoła katolickiego. Nigdy, nigdy nie słyszałem, żeby ksiądz powiedział, że idź kraść, oszukiwać i morduj. Zawsze mówili, nie wolno tego robić. W każdym jednym kościele uważam, że głoszą, że nie wolno źle czynić, że trzeba boskie przykazania. I to nie jest głoszenie Ewangelii, to jest tylko elementem głoszenia Ewangelii. Głoszenie to jest tego, co Pan Jezus uczynił. Czystości życia oczywiście i tego, że poszedł dalej i samego siebie złożył w ofierze i powiedział, chcecie być moimi uczniami, zaprzyjcie samego siebie i mnie naśladujcie w moim odrodzeniu. Takie coś należy głosić. Ale żeby to głosić samemu, to trzeba zrobić. I samemu trzeba na wzór Pana Jezusa złożyć siebie ofiarę i wtedy dopiero można zachęcać. Czyli tłustość tego barana. Następna, pamiętajcie tam, tylko niektóry element wspomnę, była drugi baran, różnie, w różnych tłumaczeniach jest przeróżnie to tłumaczone, ale ja osobiście uważam, że drugi baran to jest tak zwany baran poświęcenia, tu jest nazywane, ale sposób jego ofiarowania, forma jego ofiarowania, to co się z nim działa, dowodzi, że była to ofiara spokojna, że to nie była inna ofiara, tylko i wyłącznie ofiara spokojna, chociaż jest nazwane po prostu baranem poświęcenia, że była to ofiara spokojna. Ofiarę spokojną mogli zawierać tylko i wyłącznie ci, którzy mieli społeczność z Panem Bogiem. Względnie tą społeczność chcieli z Panem Bogiem zawrzeć. Ta ofiara pokazuje nasze przymierze z Panem Bogiem, które my możemy zawierać i my powinniśmy zawierać. Że to, co robimy, to tego jest dowodem. Nie można ofiary spokojnie złożyć przed ofiarą za grzech, czy ofiarą całopalenia przeprosin. Najpierw trzeba było przeprosić, a następnie można było zawrzeć z Panem Bogiem przymierze, bo ta ofiara tego dowodzi. Tam jest powiedziane, że z tej ofiary miała być zabrana między innymi krew. To, co w naszym życiu, szczególnie wam chcę przekazać. Miała być zebrana krew i miała być pomazany prawe ucho, prawy palec i prawy palec u nogi. Tego, tych, którzy tam to, tego poświęcenia dostępują. Miał być pomazany Aaron. Czyli zauważcie, jego ofiara to pokazuje tą myśl, że ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa miała wpływ na jego życie. Jeszcze raz. Ofiara Pana Jezusa miała wpływ na jego sposób życia, na jego sposób zachowania, na to, co robił, co czynił. Coś im dlatego przez te kilka dni tłumaczyłem wam. Do 30 roku życia żył Jezus. Jezus. Od 30 roku życia żyje Jezus Chrystus pomazaniec. Pomazany, który żyje już w inny sposób. Inne rzeczy ofiaruje niż ten do 30 roku życia. Bo ten do 30 roku życia przestrzegał i żył zgodnie z boskimi przykazaniami. Od 30 roku życia zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I to jest pokazane, że na życie naszego Pana jego własna ofiara miała, wywierała wielki wpływ i narzucała sposób jego zachowania. I dlatego powiedział, jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, to nadstaw mu i lewy. To wynikało tylko i wyłącznie z tego, co chciał zrobić. Że chciał zrezygnować ze swoich praw i przywilejów. Do 30 roku życia Pan Jezus tego nie musiał robić. I to jest bardzo ważna rzecz. Prawe ucho. Czasami jest to tłumaczone tak. To jest posłuch wiary. Ale wiecie, siostra Basia wie, że wiara jest czym? Czym jest wiara? No powiedz, co to jest? A to dowodem, ale dla ciebie, no masz wiarę, prawda? No a bym powiedział tam, no powiedzmy tam jakiś sąsiad za rzeką. Nie ma. To co cię to spotkało? Dar. Biblia mówi, wiara jest darem. Nie wszyscy ludzie mogą wierzyć. Wyobrażacie sobie, nie są ludzie, którzy nie mogą wierzyć. My żeśmy zostali obdarzeni darem z nieba, że możemy uwierzyć. Powiedzie, ja to przytoczałem, już wam chyba na tym kursie. Ja mam panią, która powiedziała, to jest szefie piękne, ale ja w to nie mogę wierzyć. To jest za piękne, żebym ja w to uwierzyła. To jest dla mojej siostry, bo ona ma dzieci chore, ale dla mnie to nie jest. To jest logiczne, ona rozumiała. Jak był brat Dołhań w Białogardzie, miał temat oczyszczenie świątnicy, ona powiedziała, ja rozumiem ten temat, ja wiem, o czym on mówił. Ilu z was, ja już się to wiele razy pytam, wie o czym, co to jest temat oczyszczenie świątnicy? Ona wiedziała, ale powiedziała, wiara nie jest dla mnie, bo wiara jest darem. I to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to jest bardzo wielki przywilej, który nas w życiu naszym spotkał. Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje serca, żeby móc przyjąć niektóre rzeczy, żeby na te rzeczy oczekiwać. Czyli tu jest pokazane prawe ucho, posłuch. Pokazuje, że odtąd postępujemy wiarą. Szukamy informacji od niebieskiego Ojca. Szukamy informacji od niebieskiego Ojca, a nie informacji, dzisiaj bym powiedział, no ja mi to łatwo powiedzieć, z komputera. Informacji z komputera, tam z różnych może stron komputerowych, takich, no, dziwnych stron. Nie z telewizji, czytamy więcej Słowa Bożego niż może jakiś książek, gazet, czy niektórzy lubią takie te kolorowe miesięczniki oglądać. Tam są ubrania, bo ciekawe, mówią, ale ciekawe ciuchy. No wiecie, oglądając ciekawych ciuch, wiary się nie nabędzie. Czytając Biblię, wiarę można nabyć, wiarę można pomnażać. Apostołowie mówią, Panie, przymnóż nam wiary. Przymnóż nam wiary. Czyli musicie sobie odpowiedzieć, co robiąc, co czyniąc, do czego ucho przykładając, będziecie pomnażać waszą wiarę, a do czego ucho znowu przykładając, nie będziecie pomnażać swojej wiary. Ale apostołowie chcieli. Wszędzie powinniśmy się doszukiwać woli ojcowskiej, nie swojego ja, ale tego, co jest wolą Ojca. Palec u ręki to nic innego, jak czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby uczynić rzeczy najlepsze z Panem. Palec u prawej swojej ręki. No, bardzo wielu osób zakłada sobie znak na prawej swojej ręce, czy to na której? Na prawej się zakłada, tak? Na prawej. Ten znak to jest znak czego? Przymierza. Mówią, to jest znak przymierza, który małżeńskiego, bardzo cennego w oczach naszego niebieskiego Ojca. I taki znak przymierza ma być na naszych figuralnych rękach założony, że odtąd my nie zawieramy różnego rodzaju przymierzy z ludźmi nieczystymi, niewłaściwymi, nieusprawiedliwionymi, z tymi, którzy nie mają odpowiedniej wiary, czy takiej samej jak wiary, jak my mamy. Apostoł Paweł powiada, że co za społeczność Kościoła Bożego z Bajlałem, albo co za społeczność wierzącego z niewierzącym. Czyli nasze działanie musi być w kierunku do społeczności, pomnażania uczynków społeczności. Palec u nogi. Chodzimy już w nowości życia jako nowe stworzenie. To, co możemy na zakończenie sobie przeczytać, listu do Rzymian, 6 rozdział i 4 werset, to mówi tak. Pogrzebiliśmy tedy z Nim przez chrzest śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych, przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Chodzenie w nowości żywota. Co jest w naszym życiu nowością żywota, a co jest oznaką naszego starego człowieka, uczynków starego człowieka, to ja ze swojej strony próbowałem wam wyjaśnić. Tak jak powiedziałem, byłbym szczęśliwy, żebyście powielili mój sposób postrzegania spraw pańskich. Ale tym niemniej, jeżeli będziecie przestrzegali, czynili to tylko dlatego, że ja mówiłem, czy nie daj Boże, żeby ktoś pomyślał, że ja kazałem, chociaż ja zachęcam, przymuszam, wskazuję, że to jest jedyna według mnie najlepsza droga, że nie ma innej drogi. Ja nie rozumiem, że jest inna droga i uważam, że każdy, który myśli inaczej, to myśli źle. Tak uważam. Ale jeżeli byście to robili ze strachu, to robicie to dla mnie. A chciałbym, żeby te ideały, które przeświecają w Biblii, które w jakimś sensie wydaje mi się, że troszeczkę znalazły się w moim sercu, w moim umyśle, to pragnę, aby się równie znalazły w waszych umysłach, w waszych sercach, abyśmy przez to mogli uczyć, uwielbić naszego niebieskiego Ojca. Dziękuję.
Dziękuję bratu za wykład. Zanim będziemy śpiewać, zanim pomodlimy się, to jeszcze rysunki, które miały być przygotowane w czasie tego wykładu. Czy są osoby, które chciałyby nam zaprezentować? Sara chciałaby nam zaprezentować rysunek. Co jest na tym rysunku? Czy może jakiś mikrofon? Sara, powiesz nam, co narysowałaś? Co tam jest na tym rysunku?
Człowieka.
człowieka, który co tam robi?
Staje.
Staje. No to jeszcze raz, może na ten pokażesz wyżej, co? No, człowiek z taką czapką, tak? No. Dobrze. Człowiek, który powstaje. Czy ktoś jeszcze? Filip. Proszę, pokaż. Tutaj na środku stań i pokaż nam, co tam jest. Owieczka jakaś, tak?
Ja też narysowałem.
Taki obrazek z przesłaniem. Ślepy człowiek, który jest podnoszony i nawet Filip nam powiedział lekcję, jaka płynie z tego obrazku.
Ja też.
Proszę, wujek Leszek też nam narysował. Właśnie, jakaś lekcja. Filip powiedział lekcję, bo wujek Leszek też. Ewa upadła na rolkach i tutaj pokazuje, że miał obrazek z życia. Czy ktoś jeszcze? Kto jeszcze coś narysował? Noemi? Noemi, co narysować? Pokaż. Nie? Czy to wszystkie rysunki? Tak? Wszystkie rysunki już? Jakub rysowałeś? Pokaż. Każesz, czy też pokazać, czy nie? Ochotnie. Czy nie? Wstydzisz się? Pokażemy, co? Proszę, to jest taki rysunek jeszcze Jakuba. Człowiek, który próbuje stać, postać.
O, właśnie. Już się
różni. Już na czworakach jest.
Czyli się podnosi.
Dziękujemy. Również tak twój rysunek.
Ktoś nie namalował jeszcze.
Ktoś jeszcze?
Kacper.
Nie, Kacper nie? Dobrze. Jeszcze jest taka uwaga, aby w modlitwie chwilę pozostać w spokoju. Będzie jakiś komunikat najprawdopodobniej. Zakończmy jedną pieśnią tą część. Piszę na wasze życzenie. 220, tak? 220. A żółty mikrofon, czy ktoś widział żółty mikrofon?
Że możemy się tutaj zebrać, że możemy być tutaj razem, wyjąć swoje imię. Dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, który się stał, za te rozważania. Prosimy Cię o to, żebyś pomógł nam wprowadzić w życie i zrozumieć więcej Twojej sprawy. Prosimy Cię o błogosławieństwo na resztę, na cały ten dzień. A to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pytanie powiedz.
Chciałem
też przypomnieć o pytania. Jest pół godziny czasu na to, żeby może trochę odpocząć, a może też zadać pytanie. I wrócić do tego skrzynki. Skrzynka jest na razie pusta.
Thank you.
zanieść tam od razu na ten stół. Na ten stół, gdzie...
Największy kabelek wyciągnie. Tak.
Ale po co dla Maja?
Thank you. Grzesiek Krawczyk, proszę mnie podejść do kuchni. Grzesiek Krawczyk, proszę mnie podejść do kuchni. Thank you.
Za 5 minut będziemy zaczynać kolejną część, także jeszcze jest chwila na wrzucenie ewentualnie pytania, a jeśli nie, to pomału kończymy i zapraszam tutaj na salę. No, kończymy różnego rodzaju rzeczy, w których teraz jesteśmy.
Thank you.
Szkoda, że jest nas tak mało, a jest już 2 minuty po czasie. I szkoda, że schodzi tak długo z tym zwoływaniem. Bardzo proszę jeszcze raz, proszę, żebyśmy wszyscy już tutaj przyszli na społeczność. Nie chcemy przedłużać, nie chcemy, żeby ten czas się tak rozwlekał. Ja bym osobiście bardzo chciał, gdyż dzisiaj prowadzę dzień, żeby wszystko było raczej punktualnie, żebyśmy siebie szanowali i przychodzili tutaj na czas.